Państwa, dzisiaj mamy w studio radiowym panie doktor Danuta Lenik i pani doktor Natalia Rykowska.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Natalio, jest pani w Polsce od ponad 20 lat. Tutaj pani ukończyła studia, tutaj pani się doktoryzowała. A jak wyglądało życie religijne w pani domu rodzinnym? Jakie pani ma wspomnienia?
Dzięki babci. To muszę powiedzieć. Dzięki babci, która była bardzo mądrą osobą. Przekazywała takie mądrości życiowe, które towarzyszą mi dotychczas. Dosyć często właśnie, kiedy mam jakiś problem, to się zastanawiam, jakby to babcia rozwiązała. Zawsze u nas wiadomo, że takimi głównymi, główną tradycją było spotkanie całej rodziny, ponieważ mój tato pochodzi z dużej rodziny, było 6 braci, 1 siostra, nas było 13 wnuków i spotykaliśmy się zawsze u babci na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanocny. I to zawsze było, że babcia każdego z nas spotykała i opowiadała jakąś przypowiastkę życiową. Wydawało mi się, że życiową dopiero później, kiedy miałam możliwość poznania takiego już przestudiowania Pisma Świętego, to wiedziałam, że każda przypowiastka życiowa się wyprowadzała właśnie z tego Pisma Świętego. I zawsze mówiła, pamiętaj, w każdych okolicznościach musisz się zachować człowiekiem. A żeby zachować się człowiekiem, musisz mieć wiarę w sobie. I to było takie piękne słowa, które mnie towarzyszą właśnie przez moje życie. I taką główną chyba modlitwą był różaniec. I ja dotychczas, proszę Państwa, odmawiam różaniec na palcach, bo ja byłam tak nauczona. I bo nie było różańców, nie wolno było różańców robić, dopiero w latach takich 80. można było ten różaniec zrobić i go przechowywać. Dlatego zresztą jak ksiądz Bukowiński, kiedy był aresztowany i był przesłuchiwany, siedział właśnie jego oprawca, czyli ten oficer NKWD go przesłuchiwał, dał chwilę takiego spokoju, ksiądz Bukowiński zaczął się modlić. I ten NKWD-zista się pyta, a co pan robi? No się modlę. Przecież tutaj nie wolno się modlić. No to będę się modlił tak, że następnym razem, żeby pan tego nie zauważył. I to jest takie piękne przekazanie, właśnie ta modlitwa różańcowa, która towarzyszyła mojej rodzinie i towarzyszy nadal. W każdych trudnych sytuacjach do niej się zwracam.
I powiedzmy jeszcze, że te różańce były z chleba, a krzyżyki z drutu.
Tak.
Takie różnorodne właśnie. Ksiądz Bukowiński też, kiedy pisał listy do Polski, czy kiedy przyjeżdżał do Polski, to też właśnie może to kogoś zdziwić, czy po prostu jakoś ubawić, ale jednak prosił o widokówki na przykład polskich kościołów, prawda? Żeby tamci ludzie, którzy już tam się urodzili, mieli jakiś taki pogląd, wyobrażenie, jak wyglądają kościoły w Polsce, prawda? No bo tam kościoła nie było. Pamiętajmy, że ksiądz Bukowiński przez cały swój okres życia na wschodzie, właściwie tylko przez jeden rok miał kapliczkę, ale to zupełnie nie w stylu naszych kościołów, tylko po prostu taki dom z tej gliny, tak jak mieszkali zesłańcy, przerobiony, gdzieś tam ściany ze środka usunięte i w takim domu urządzona kapliczka, oczywiście tylko przez rok, bo jak tutaj już zostało powiedziane, nie wolno było ani budować kościoła, ani się właściwie zbierać. Także po roku księdza aresztowano, kapliczkę zlikwidowano, prawda? Natomiast Natomiast sam powiedział, że napisał w jednym z listów, że wzrusza go gra organów w kościele, piękne śpiewy i piękne kościoły, ale nie zamieniłby tego, co ma, na właśnie takie piękne liturgie, że właśnie te spotkania nawet z tymi babciami, z tymi ubogimi ludźmi są po prostu dla niego takie bardzo cenne.
Ja by tu chciałam dodać, taka dygresja mi się nasunęła, bo to pani Danuta mówiła o kapliczkach, później o poczucie tego Kazachstanu podczas pielgrzymki. Najlepszym takim może rozwiązaniem, żeby poczuć, żeby bliżej zrozumieć nas, katolików w Kazachstanie, to trzeba właśnie pojeździć po tych kapliczkach. Bo proszę Państwa, kapliczka to jest zwykły pokój w domu mieszkalnym i jest wiele miejscowości, gdzie właśnie nie stać po prostu tych ludzi na wybudowanie, jest może tak mało, albo władze nie pozwalają, żeby w każdej miejscowości był wybudowany kościół, ale kapliczka w każdej miejscowości jest. I w tej kapliczce się ludzie spotykają, nawet jak nie ma kapłana, bo nie zawsze kapłan dojeżdża, szczególnie kiedy jest zima, kiedy są zamieci i nawieje tyle śniegu, że nie można przejechać. I właśnie ja, kiedy wracam do Kazachstanu, ja właśnie takie kapliczki odwiedzam. To daje otuchę, daje nadzieję i daje siły na przyszłość, żeby trwać przy tej wierze. Bo kościoły są piękne, tak jak pani Danuta wspomniała, katedra wybudowana w Astanie. Ale inaczej się idzie do małego kościółka, który był wybudowany w latach 70., gdzie jeszcze powiew tamtych czasów można odczuć i według mnie inaczej po prostu z perspektywy tej historycznej popatrzeć na ten okres i na obecne czasy, można odczuć tą taką religię i zrozumieć tamtych ludzi.
Zresztą często ksiądz Bukowiński powtarzał swoim wiernym proste zdanie: wiara kruszy mury.
Co tutaj nawiążę do tego, co właśnie arcybiskup Tomasz Peta powiedział w Karagandzie jeszcze przed beatyfikacją, w czasie takiego króciutkiego spotkania, powiedział, że właśnie ksiądz Bukowiński jest taką niezwykłą postacią dla całego świata i że dzisiaj jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ta postać, tutaj też on chyba powoływał się na słowa księdza postulatora Jana Nowaka, że ta postać ma lekarstwo na terroryzm. Ma receptę taką, która nazywa się miłość i przebaczenie. I to jest właśnie też coś takiego pięknego, że właśnie on, można tak dosłownie powiedzieć, kruszył mury, kiedy się spotykał z ludźmi, a spotykał się z różnymi osobami. Jakieś tam wspomnienia możemy przeczytać, kiedy prowadził rozmowę w pociągu z ateistą, jakimś młodym człowiekiem, prawda, kiedy proszono go o chrzest dla jakiejś niewierzącej dziewczyny, kiedy spotykał się z ludźmi, spotykał się, można powiedzieć, żył z różnorodnymi nacjami i wiarami w łagrach, kiedy odprawiał nabożeństwa dla ludzi w różnych językach, prawda? I też można powiedzieć różnych wyznań, bo w wspomnieniach także mamy, w tych wspomnieniach świadków mamy też takie spostrzeżenia, że on odprawiał nabożeństwo w Łódzku, ale na to nabożeństwo przychodzili także i prawosławni, i jakichś innych po prostu wyznań, i ludzie przychodzili, po prostu pragnęli Boga. Prawda? Tam gromadzili się nawet Żydzi, przychodzili posłuchać. I on miał takie właśnie, można powiedzieć, dobre słowo dla wszystkich i nigdy jakoś nie wzywał do nienawiści i nie był pełen nienawiści. A szczytem tego, o czym mówię, to był właśnie strajk w Rudniku, w kopalni miedzi, prawda? Gdzie sąsiednie łagry właściwie zostały no po prostu zrównane z ziemią. Po prostu ludzie zostali zamordowani, rozjeżdżeni.
To znaczy, jeżeli można na temat tego strajku dodać, bo to było obok siebie męski i żeński Łagry. I ponieważ sytuacja była tak już rygorystyczna, że właśnie postanowiono zrobić strajk, zorganizować, i to jest ogromna zasługa księdza Bukowińskiego, ponieważ do niego się zwrócono, żeby opracował postulaty, i jakie trzeba jakby postawić przed kierownictwem tego łagru. I ksiądz Bukowiński dzięki swojej takiej postawie spokoju, i on cały czas powtarzał, że nie dałem się zatruć nienawiści. Właśnie on dążył ku temu, żeby był spokój, żeby nie było tego przelewu krwi. Zorganizował te nabożeństwa.
Tak, właśnie. Czas był zorganizowany wśród tych więźniów.
No i właśnie później się skończyło tym, że po kilku dniach jednak rząd sowiecki wprowadził tam czołgi. Ponad 700 osób zostało po prostu zabitych.
To znaczy ocalał właśnie ten Rudnik, prawda, gdzie był ksiądz Bukowiński, dlatego że tam było po prostu wszystko, po prostu był ład, był porządek, nie było właśnie takiego buntu nienawiści, tylko były normalne postulaty. Zresztą on był prawnikiem, to też w jakiś sposób był przygotowany do tego, żeby to zrobić logicznie i sensownie. Natomiast tutaj chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, co pani Natalia powiedziała, że właśnie nie było tej nienawiści, że oni mieli wtedy jakieś tam, organizował wykłady, jakieś spotkania, prosił, prawda, tych więźniów, którzy byli profesorami, żeby to po prostu wszystko zorganizować, że nie było jakiegoś takiego bałaganu, to od strony takiej ludzkiej, ale właśnie to, co podkreślam, że nie było tej po prostu nienawiści dla tych prześladowców. Jest taka właśnie sytuacja, kiedy jeden, oczywiście to jest sytuacja z innego czasu, prawda? Natomiast kiedy jeden z tych NKWD-zistów, prawda, pilnujących ich w łagrach, po prostu rzuca się Bukowińskiemu na szyję, kiedy dotarła wiadomość, że umarł Stalin, prawda? I on taki zadowolony, no, zdawałoby się nam, prawda, że ludzie bez serca, bez sumienia, nie? A po prostu jednak gdzieś tam to tkwiło i to, że ten po prostu człowiek no, nigdy w jakiś sposób nie tylko, że sam po prostu nie zionął tą nienawiścią, ale też nie dawał jakieś oparcie tym ludziom, wśród których był, prawda? Także im tłumaczył, że to, że na przykład są niewinni, no bo to było największe ich cierpienie, nie jesteśmy niewinni i tutaj jesteśmy tak dręczeni, prawda? On właśnie dawał im takie Boże rozpoznanie tego, że jesteście niewinni, to macie tylko zasługę, tu nie ma kary, to jest tylko wasza zasługa, to jest tylko cierpienie, które można dobrze wykorzystać, prawda?
Pani doktor, zwracam się do pani Natalii. Co możemy zrobić dla Polaków w Kazachstanie na chwilę obecną?
No przede wszystkim się modlić za to, żeby ta ustawa repatriacyjna doszła i do skutku, i te osoby, które chcą powrotu, żeby mogli powrócić. Co możemy zrobić? Przede wszystkim my tu na miejscu, Polacy, możemy edukować społeczeństwo. Znów pozwolę do swojej osoby się odwołać. Mnie dosyć często się spotykają takie sytuacje, mimo że ponad 20 lat ja już jestem w Polsce, że ktoś mnie powie, że jestem Ruska, przyjechałam tutaj, żeby kraj szpiegować, no i różne takie rzeczy, że nie jestem Polka, bo przecież Polaków wyłożono w 1939, 1941 roku, a 1936 rok przecież wy jesteście Ukraińcami. I to wynika z braku historii, wiedzy historycznej. I tutaj możemy o tym mówić, dlatego ja często powtarzam, że musimy rozróżniać tę deportację z 1936 roku i następne deportacje. A dlaczego? Z jednego prostego powodu. 1920 rok, Piłsudski powstrzymuje natarcie bolszewików. Część ziem I Rzeczypospolitej zostaje po stronie sowieckiej. Automatycznie obywatele, czy mieszkańcy tych ziem, nabywają obywatelstwo sowieckie. I już później nie ma szans, żeby tego obywatelstwa się pozbyć. I Polacy właśnie, jako obywatele Związku Sowieckiego, zostają deportowani do Kazachstanu. I dotychczas my tu w Polsce mało wiemy na ten temat. Kiedy ja mówię, że ja jestem deportowana, moi dziadkowie deportowani z 1936 roku, no to słyszę, nie, no to co ty, tobie daty się pomyliły, ty chyba czegoś nie wiesz. Ja dobrze wiem, o czym ja mówię. I później, kiedy w Kazachstanie już były tworzone przedstawicielstwa ambasady polskiej, czyli 1946 rok, 1942 rok, armia Andersa nie obejmowała Polaków deportowanych z 1936 roku. O tym trzeba mówić. Dlaczego my nie znamy języka albo słabo znamy język? Bo przez 20 lat nie wolno było w tym języku się wypowiadać. On przetrwał tylko w modlitwach. Teraz są inne czasy. Owszem, Polska wysyła nauczycieli do Kazachstanu, ale liczby są bardzo małe. Również spotykam się z takim, że no wy nie chcecie w Kazachstanie języka się uczyć. To, co wcześniej wspomniałam, jeżeli dziecko idzie do szkoły rosyjskiej, ma się uczyć języka obcego, na przykład angielskiego czy niemieckiego w szkole obowiązkowo, później obowiązkowo dochodzi język kazachski, ten język polski schodzi na dalszy plan. Dlatego dwie rzeczy. Módlmy się za to, żeby repatriacja doszła do skutku, a druga rzecz, edukujmy społeczeństwo polskie.
No z tymi repatriacjami w 1936 roku to do tej pory po prostu historia polska ma problem, bo rzeczywiście o tym się w ogóle nie mówi. I to przy księdzu Bukowińskim, kiedy po prostu mówimy historię księdza Bukowińskiego, to po prostu jest to nowość. To ludzie rzeczywiście odkrywają, że coś takiego było. A przecież to były masowe deportacje, nie tam jakieś pojedyncze wypadki. No i to właśnie no, powinno się znaleźć, nie, w historii Polski i to o tym myślę, że teraz dzięki księdzu Bukowińskiemu też, dzięki tej beatyfikacji, dzięki temu kultowi też to troszeczkę dotrze do ludzi. Tym bardziej, że my coś jesteśmy tym ludziom winni. Po prostu jako Polska, jako naród. Tutaj pani Natalia powiedziała, że często słyszy po prostu takie odniesienie, że Ruska, że gdzieś tam ze wschodu, prawda? Natomiast trzeba nam pamiętać, że my jako Polacy mamy po prostu ogromny dług wobec tych ludzi, bo oni zostali właściwie bez żadnej winy skazani. Oni zostali pozbawieni wszystkiego. Majątku, jakichś rodzinnych powiązań, prawda? Pozbawieni rodziny, pozbawieni często życia, bo przecież wielu z nich nie dojechało. I właściwie zostali potraktowani w bardzo okrutny sposób. I tu też po prostu, no niestety domaga się to jakiegoś wynagrodzenia po prostu, przynajmniej już tym, którzy jeszcze pozostali.
Tym bardziej, że w tym roku mija 80. rocznicę deportacji, bo to 2016 rok i 1936 rok. My upamiętniamy, my pamiętamy, mówimy. Ja tu bym chciała wspomnieć o projekcie, ponieważ pracuję w szkole podstawowej. Realizowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym projekt Historię naszych rodzin, czyli skąd nasz ród. Współpracowaliśmy z Gabinetem Języka Polskiego w Kazachstanie, w Tańszy. Właśnie to jest ta miejscowość Tańsza, gdzie było większość deportowanych Polaków wyrzucona i stamtąd się odbyło właśnie taki dowóz do stepu. I ten projekt polegał na tym, że my tutaj w szkole ze swoimi dziećmi nagrywaliśmy historię i tradycje w rodzinach polskich, czyli jak się walczyło o niepodległość, a młodzież w Kazachstanie nagrywała filmy o swoich historiach rodzinnych, o deportacjach. W czerwcu właśnie była sprowadzona wystawa Myśmy do stepów unieśli ojczyznę. Autorami tej wystawy jest Piotr Chlebowicz i Nina Rupeta. Zorganizowana została przez Związek Repatriantów. I podczas otwarcia tej wystawy odbyło się podsumowanie tego projektu i była to taka mała impreza kameralna, na którą byli zaproszeni przede wszystkim rodzice. I proszę mnie wierzyć, komentarze, które były na końcu, dla mnie były największym podziękowaniem za ten projekt. rodzice stwierdzili, że oni tej historii nie znali, gdzieś słyszeli. Mało tego, odkrywając swoją historię swoich rodzin, oni poznali jeszcze historię naszego narodu polskiego.
A jakie są dzieje tej wystawy, Pani Natalio? Czy można jeszcze gdzieś ją zobaczyć?
To trzeba się skontaktować z Panią Prezes Związku Repatriantów i w tym momencie ustalić termin i sprowadzić tą wystawę.
Zakończmy, drogie Panie, może jeszcze jedną myślą związaną z postacią błogosławionego apostoła Kazachstanu. Pani Danuto, jaka refleksja na koniec?
No ja myślę, że tutaj Pani Natalia nam już podsunęła sposób i właściwie konkretny uczynek miłosierdzia, jakim jest modlitwa, ale żeby może tak rozwiać troszeczkę te poważne sprawy, to przypomnę taką sytuację z życia księdza Władysława Bukowińskiego, który w czasie jednego pobytu w Polsce, a był trzykrotnie w Polsce, to był jeden z późniejszych pobytów, kiedy już był taki bardzo, można powiedzieć, otyły. On był bardzo wysokim człowiekiem i choroba na koniec życia już sprawiła, że po prostu no, był bardzo otyły i wsiadał gdzieś do tramwaju. No i jakaś, oczywiście był w koloratce, jak to ksiądz, nigdy nie wypierał się tego, że jest księdzem, więc jakaś pani oburzona mówi, no takich grubasów musi nasza Polska żywić, a on na to ze spokojem i uśmiechem, ależ nie proszę pani, mnie żywi Związek Radziecki, więc to może tak humorystycznie dla naszych słuchaczy, a całkiem poważnie to właśnie myślę, że najpiękniejszym zakończeniem będzie właśnie ta modlitwa za przyczyną księdza Władysława Bukowińskiego, w której będziemy powierzać właśnie te wszystkie sprawy wszystkich ludzi tam na wschodzie, w Kazachstanie, tych, którzy tęsknią, którzy nie mają możliwości, tych, którzy gdzieś po prostu też no, są w jakiś sposób rozsiani, albo ta wiara słabnie, albo po prostu system jakoś wciąga ich, że tą wiarę tracą.
Ale też pani doktor myślę o tych, którzy byli deportowani i wrócili do Polski. I są tutaj i mają, no, mają pewne rany, tak? Mają wspomnienia i takie rzeczy
tak,
też
i tutaj właśnie
są
pani
potrzebne.
Natalia, tym bardziej, że pani Natalia mówiła, że właśnie ten obwód kaliningradzki, ale też ile razy można zmieniać
miejsce zamieszkania.
Tak. Tak, bo po prostu człowiek marzy o swoim domu, domu rodzinnym, domu z korzeniami, więc to też są takie bardzo trudne sprawy. No i za cały Kościół właśnie, zwłaszcza w Kazachstanie, modlmy się, a także o to, żeby ta postać księdza Bukowińskiego właśnie przełamywała te mury, mury nie tylko tutaj na wschodzie, ale te mury, można powiedzieć, na świecie, które dzisiaj się pojawiają w związku z prześladowaniem religii. Abyśmy także umieli przebaczać i tą godność człowieka zawsze widzieć. A zatem módlmy się. Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze, księdzu Władysławowi, nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego.
Bardzo Panią dziękuję za przybycie do studia.
Dziękujemy.
I życzę wszystkiego dobrego. Mhm. Dziękuję za uwagę. Jagoda Podolak.